wszystkie, tylko właśnie każdy z nich jest trochę ciekawy. Przy okazji bardzo, bardzo ciepli, przynajmniej w stosunku do nas, tak się wydaje, bardzo gościnni i mili, sympatyczni ludzie. No i wspaniała, niedościgniona kuchnia. Naprawdę super.
Kiedy po raz pierwszy rozmawialiśmy, kiedy zostawał pan prezesem LOT-u, LOT był właściwie w bardzo trudnej sytuacji. Często w porankach mówiliśmy o tym, że LOT to już jest firma, która jest na sprzedaż, firma, która jest zadłużona. Za pana kadencji LOT otworzył 111 nowych połączeń, to najnowsze, dzięki temu najnowszemu tutaj jesteśmy. Jakie to są czary mary, żeby z czegoś, co upada, zrobić coś, co się rozwija, czego jest coraz więcej samolotów, coraz więcej połączeń?
Nowe życie trzeba tchnąć w organizację, to taka podstawowa zasada, i przekonać ludzi, że możliwy jest rozwój, możliwy jest przyszłość. Myślę, że jak przychodziłem do LOT-u, to z tą wiarą w przyszłość było słabo. Bardzo się cieszę, że ciężką pracą osiągnęliśmy, no myślę, jednak całkiem widoczny sukces. Otworzyliśmy 70 nowych połączeń. Teraz na naszej siatce jest 111 połączeń w sprzedaży. Kiedy przyszedłem do LOT-u na początku roku 16, to mieliśmy 41 połączeń. I myślę, że te 70 połączeń w stosunku do 41 to jest miara tego wysiłku, który włożył cały zespół pracujący w locie i ludzie pracujący na ziemi, i ludzie pracujący w powietrzu. To jest ich ciężka praca, a moją rolą jest tylko umiejętnie sterować tym statkiem.
To jest tak, rzeczywiście jesteśmy na świętej ziemi. Tutaj apostoł Marek przyniósł dobrą nowinę. Tutaj powstały te właściwie pierwsze wspólnoty chrześcijańskie, ale wiara to nie wszystko, jeśli chodzi, a może pan prezes mnie wyprowadzi z błędu. To nie jest wszystko, czego potrzeba do tego, żeby firma się rozwijała. Poza wiarą często potrzebne są pieniądze.
Tak, tylko że akurat pieniędzy na świecie jest bardzo dużo, panie redaktorze, szanowni państwo. Bardzo dużo pieniędzy wydrukowano na świecie w ciągu po ostatnim kryzysie. Więc to nie pieniądze są w gruncie rzeczy teraz problemem, albo nie były problemem LOT-u. Tylko brak dochodowości siatki, brak dochodowości połączeń. Jakaś taka, myślę, też brak możliwości rozwoju w końcu, bo też byliśmy w czasie działań kompensacyjnych Unii Europejskiej. Ta firma nasza została uratowana pomocą publiczną w 2012 roku, ale cena, jaką za to musiała zapłacić, to były cięcia siatki, które się skończyły w 2015 roku. Więc kiedy ja przyszedłem do LOT-u, mogła ponownie rosnąć. No ale ten wzrost na pewno nie byłby udany, nie byłby zyskowny, gdyby nie to, że bardzo gruntownie żeśmy zmienili podejście do wielu rzeczy. Przede wszystkim kwestie kosztów. Radykalnie zaczęliśmy patrzeć na to, ile rzeczy powinny kosztować, a ile wcześniej nie kosztowały, niestety. I myślę, że tutaj jest kwestia pewnej wiary w siebie przede wszystkim. To znaczy, oczekując tego, że mamy mieć rzeczywiście w atrakcyjnych cenach wszystkie aktywa i wszelkie środki, paliwo, opłaty landingowe i tak dalej. To jest bardzo trudny biznes, bo skala ewentualnej marży w nim jest stosunkowo niska, i żeby w ogóle osiągać jakiekolwiek marże, to trzeba zadbać o to, żeby wszystkie możliwe elementy kosztowe były po prostu ograniczone do absolutnego, niezbędnego minimum. Oczywiście
LOT kupuje nowe samoloty. Samolot nie jest zabawką, dużo kosztuje. Powiedział pan, że pieniądze teraz to nie jest coś najtrudniejszego, bo świat ma mnóstwo pieniędzy. pieniądza, który poszukuje kredytobiorcy, czyli jakiegoś weryfikacji, że ten pieniądz jest potrzebny. Czy to oznacza, że to wszystko, co się dzieje w locie, dzieje się z bankowego długu?
No nie z bankowego długu, ale
z kredytu.
Ale mamy mnóstwo naszych samolotów w leasingach operacyjnych. To oznacza, że pozostają one własnością leasingodawcy, który je kupił. Ten leasingodawca zainwestował swoje pieniądze w aktywo, które przynosi konkretny zwrot w każdym roku. I my po prostu akurat na przykład Dreamliner 787-9 mamy w leasingu operacyjnym na 12 lat, czyli będziemy te samoloty wykorzystywać przez 12 lat, a potem będziemy mieli opcję, żeby te samoloty albo przedłużyć po niższej cenie, albo po prostu zwrócić leasingodawcy. Więc one, akurat dziewiątki, nie pozostają na naszym bilansie. Z kolei ósemki, które były pierwotnie kupione przez LOT, a ja byłem odpowiedzialny za przygotowanie, strukturyzowanie transakcji finansowania. I tu akurat wzięliśmy leasing finansowy, czyli te aktywa są na naszym bilansie i będą po 12 latach naszymi samolotami. Dwa samoloty 787-8. To wzięliśmy leasing finansowy, ale to jakby to są szczegóły. Kwestia jest taka, że kapitał będzie inwestował w firmę, która ma jakieś perspektywy. W firmę bez perspektyw, pomimo mnogości źródeł kapitału i względnej jego dostępności, bo wystarczy spojrzeć na stopy procentowe w Europie, one są w granicach jednego z jakimś haczykiem procenta. No i to jest właśnie, to świadczy o tym, że kapitał jest dostępny. Kapitał w tym momencie nie jest problemem. Gdyby stopy wynosiły 10%, no to pewnie kapitał byłby bardziej problematyczny. Natomiast nikt nie lubi inwestować w interesy upadłe, dlatego my musieliśmy doprowadzić do tego, żeby LOT zaczął funkcjonować, żeby siatka LOTu zaczęła funkcjonować, żeby wreszcie pasażerowie mogli się przesiadać pomiędzy samolotami na naszym lotnisku Chopina w Warszawie, no bo wcześniej tych możliwości połączeń było znacznie mniej. I to rzeczywiście praca, gigantyczna praca całego zespołu, ludzi, którzy to operacyjnie wykonują, ale również ludzi, którzy to wszystko planują. To jest coś, co ciężką, naprawdę ciężką pracą, wytrwałością osiągnęliśmy.
Bilans 2018 roku jest już zrobiony, czy w tych słupkach, zwykłej matematyce to się zgodziło? LOT nie miał żadnego deficytu?
Mieliśmy na poziomie EBIT plan budżetowy na 225 milionów. Ostateczny wynik wyniósł 209 milionów, więc jest odrobinę niższy od planowanego, no ale trzeba też powiedzieć, że no mieliśmy w zeszłym roku sporo, powiedziałbym, zawirowań. Między innymi musieliśmy się zderzyć z sytuacją niepokojów społecznych i strajku. Więc i tak ten wynik, który jest, przyjmujemy z zadowoleniem. Bardzo ciężko teraz pracujemy na wynik tegoroczny. Niestety też mamy sporo komplikacji, dlatego że część naszej floty bardzo istotna jest uziemiona.
To są te słynne Boeingi, które okazało się, że mają awarię, nie mogą latać, jest uziemiona, ale już odszkodowanie jest przygotowane. Firma Boeing już przelewa pieniądze za te niewykorzystane samoloty?
A szanowni państwo, to w świecie wielkich korporacji troszkę inaczej działa. Co do zasady nikt nikomu nie płaci bez wyroku sądowego, ewentualnie bez bardzo dobrego powodu. No i oczywiście jest oczywistą rzeczą, że my będziemy z Boeingiem prowadzić rozmowy, wskutek których oczekujemy rekompensaty tych kosztów, które musieliśmy ponieść w związku z uziemieniem tych samolotów. No ale to będzie chyba bardziej skomplikowana negocjacja biznesowa niż sprawa sądowa, bo sprawy sądowe, no to jest ostateczność. Wiadomo, że można iść do sądu, ale w sądzie zwykle relacje między firmami, ludźmi, małżonkami ulegają ostatecznemu pogorszeniu. I myślę, że raczej poprzez negocjacje i rozmowy będziemy uzyskiwać rekompensat.
Kiedy wylatywał samolot do Bejrutu, ten pierwszy lot lotu wznowiony po od 2016 do przedwczoraj lot nie latał do Bejrutu, powiedział pan tak, rzeczywiście lotnisko Okęcie przyjmuje wielu pasażerów, rzeczywiście tam jest ciasno, rzeczywiście jest najwyższa pora, żeby wybudować ten duży port lotniczy, czyli centralny port komunikacyjny. Też w jednym z wywiadów, w jednej z rozmów powiedział pan, że LOT jest gotów współfinansować tą wielką polską budowę. Jest już jakiś etap tej budowy? Jest już coś, o czym możemy powiedzieć, tak stało się?
Pierwsza jest spółka, która będzie to lotnisko budować. Spółka nazywa się Centralny Port Komunikacyjny, spółka CPK. I jest pan prezes tej spółki i zarząd, pan Piotr Malepszak, pan Sawicki, pan Dariusz Sawicki. I to są osoby, które, na których barkach w tym momencie spoczywa przygotowywanie bardzo skomplikowanego procesu. Ten proces w najbliższym czasie będzie owocował tworzeniem masterplanu tego lotniska. My oczywiście będziemy w tym uczestniczyć i oczywiście w sytuacji, kiedy będzie jakby kwestia procesu tego powstawania lotniska będzie pozbawione już ryzyka tak zwanego regulacyjnego, czyli pozbawienia ryzyka wątpliwości, czy decyzja jakby o budowie tego lotniska jest ostateczna, czy nie jest. Myślę, że dla wielu inwestorów ten moment wkrótce przyjdzie. Będziemy, podobnie jak wszyscy pozostali, zastanawiać się, w jaki sposób i w jakim charakterze zaangażować się w ten projekt. Z pewnością bycie operatorem jednego z terminali albo części terminala, tak jak Lufthansa jest operatorem w Monachium, jest jedną z opcji, która nam bardzo odpowiada, dlatego że niewątpliwie LOT będzie głównym i kluczowym przewoźnikiem na tym lotnisku. Natomiast oczywiście nie wykluczamy również inwestycji jako Polska Grupa Lotnicza w jakieś udziały w tym przedsięwzięciu. Zresztą tak samo myślę jak bardzo wiele firm z całego świata, bo lotniska są świetnym biznesem, szanowni państwo. To są biznesy, które na początku oczywiście trzeba dobrze zaplanować i trzeba w rozsądnych kosztach zbudować, ale po tym zbudowaniu jest to po prostu licencja do uzyskiwania pieniędzy, dlatego że one przynoszą bardzo duże zyski.
Rozmawialiśmy i zaraz państwo usłyszą rozmowę na temat języka arabskiego, ale polski też jest językiem poetów i poezji. Teraz sprawdzian z tej umiejętności poetyckiej, przed którym staje prezes LOT-u. Proszę opisać, co widzimy. Jeżeli będzie pan miał kłopoty, to trzeba zamknąć oczy i wtedy odtworzyć z wyobraźni to, co widać, żeby słuchacze wiedzieli, że nie jesteśmy w takim zwykłym miejscu, tylko w miejscu specjalnym.
Ja widzę, jesteśmy na ostatnim piętrze hotelu i widzę horyzont na morzu, ale ten horyzont jest spowity mgłą. Nie jest taka przejrzystość powietrza zupełna. Na morzu przed nami pływają statki. Bardzo romantyczny widok. W falach odbija się słońce, więc ono się ślicznie mieni takimi pięknymi odblaskami. A na linii brzegowej jest linia budynków, które wbudowane są w jednym podobnym stylu. Bardzo eleganckie. Nie są to szpetne budynki, tylko wręcz mają w sobie jakąś lekkość i bardzo są interesujące. A pomiędzy tymi budynkami mnóstwo zieleni. Naprawdę piękne, eleganckie miejsce. I coś, o co pan redaktor nie prosił, ale powiem to, to naprawdę pięknie pachnie. To powietrze jest zupełnie unikalne i warto po prostu przyjechać i wdychać je własnymi płucami. Serdecznie zapraszam do Bejrutu, koniecznie na pokładach LOT-u.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Rafał Milczarski, prezes LOT-u, był gościem Poranka Wnet. Poranka Wnet nadawanego z 18 piętra hotelu w Bejrucie. Radio Poranku.
reklama.
Rodzicu, już za 2 dni wakacje. Ostatnia chwila, aby bezpłatnie ubezpieczyć dziecko w PZU. Ubezpieczenie obejmuje również pomoc medyczną i rehabilitację. Wejdź na wakacje z PZU.pl, wypełnij formularz, zostaw swoje dane i bezpłatnie ubezpiecz dziecko. Ubezpieczającym jest PZU Pomoc. Aby skorzystać z ubezpieczenia, wyraź zgody marketingowe. Akcja trwa do 21 czerwca. Niezbędne informacje, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU S.A. znajdziesz na wakacje z PZU.pl.
Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrabka wygrywa. Co pan zrobił?
Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę.
A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym.
I dostaliśmy zdrabki.
Ale jazda.
Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrabkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl.
Zapraszam, Robert Kubica.
Po reklamie.
Radio, robimy radio. Radio, robimy radio wnet. Radio, robimy radio. Radio wnet.
Dzisiaj to radio robimy z Bejrutu. Jest godzina 7:39 na Państwa zegarku. W naszych zegarkach jest godzinę później, 8:39, słońce świeci, wiatr wieje, niebo jest teraz błękitne, a w naszym studio Marcin Makowski, dziennikarz do rzeczy, dziennikarz wirtualnej Polski, który też po raz pierwszy, mimo że zna świat i ten świat polityczny i Waszyngton, po raz pierwszy wylądował w Libanie, po raz pierwszy zwiedzał Liban, po raz pierwszy jest w Bejrucie. Dzień dobry panu i co?
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. No i trudno się nie zachwycić, jak się widzi to, co teraz my przed oczyma z ostatniego piętra hotelu, w którym zostaliśmy zakwaterowani. Piękne morze, rozwijające się miasto, co prawda dźwiga się jeszcze po wojnach. Widać to, jeżeli chodzi o niejednokrotnie, po prostu masę pustych budynków, częściowo jeszcze uszkodzonych po wojnach, ale coś niesamowicie takiego polskiego, jeżeli tak mogę powiedzieć, jest w Libańczykach, bo oni widzą, że nie ma innej opcji niż być tutaj, gdzie są i rozwijać się w tym miejscu, gdzie są. Jedna z osób, z którymi rozmawialiśmy, jeden z Libańczyków wczoraj powiedział nam, że to nie jest kraj tranzytowy, że oni tutaj zostaną na wieki i chcą budować swoją niepodległość właśnie w tym miejscu przy Morzu Śródziemnym. I powiedział jeszcze jedno ważne słowo, że jest jedna religia w Libanie, wierzy się w Boga, no i w Liban właśnie. Każdy jak w niego wierzy, to jest już kwestia jego własnych wyborów. To jest niesamowicie ciekawy kraj, dla mnie zaskakujący, bo na Bliskim Wschodzie stanowi jakiś rodzaj normalności w tym szaleństwie wojen religijnych. Tutaj obok są meczety, kościoły katolickie i inne wyznania chrześcijańskie, ale również synagogi. Ciekawe miejsce, w taki nieoczywisty sposób potrafiące znaleźć jakiś rodzaj normalności w regionie, który go jest jak na lekarstwo.
Los tak zdarzył, że koło pana redaktora siedziałem w samolocie lecąc do Bejrutu i miałem okazję, żeby go wypytać, jaka jest historia tego słynnego newsa, który został przez polityków nazwany fake newsem. Ten news i ta informacja dotyczyła listu senatorów, który miał być skierowany do prezydenta Andrzeja Dudy czy prezydenta Donalda Trumpa. Do kogo byłby skierowany?
Miał być skierowany do Mateusza Morawieckiego, tak.
Do bezpośrednio...
I między innymi do sekretarza Mike'a Pompeo.
I ten list senatorów amerykańskich, to w sprawie ustawy 447, on powstał czy nie powstał? Napisał pan nieprawdziwą informację, czy też ta informacja, źródła ją potwierdziły i taki list rzeczywiście powstawał?
Obecnych informacji, które mam w tej chwili, wszystko wskazuje na to i być może niedługo będę mógł pokazać draft tego listu senatorów, 59 dokładnie. Listu, który był właściwie w ostatniej fazie pozbierania podpisów. Jedyny błąd, który popełniłem, do którego się później przyznałem, to to, że zacytowałem moje źródło wprost, które twierdziło, że ten list został już wysłany. Jak się okazało, on w ostatniej chwili, również według moich informacji i z polskiej dyplomacji, i z amerykańskiej administracji, w ostatniej chwili przed wizytą Andrzeja Dudy głównie poprzez naciski Białego Domu, który nie chciał zaburzyć tej logiki negocjacji marketingowych, biznesowych i wojskowych, został wycofany, ponieważ tam były podpisy również republikanów, czy miały być podpisy również republikanów. Ale ponieważ lobbying wokół takiego listu, który miał dotyczyć polskiej demokracji, państwa prawa, restytucji, tych wszystkich rzeczy, o których już mogliśmy przeczytać w liście 59 senatorów z 2018 roku, ten lobbying był na tyle silny, że i tak list powstał. I też go opublikowałem, tylko list 13 kongresmenów, członków Izby Reprezentantów. Ten list opublikowałem kilka dni temu na Wirtualnej Polsce i to był taki list zastępczy w stosunku do tego, co miało być naprawdę bronią o skali atomowej, no bo to jest praktycznie ponad połowa kongresu Senatu Amerykańskiego. Tutaj mamy do czynienia tylko z 13 członkami Izby Reprezentantów. To nie jest taki wymiar, ale właśnie te wszystkie rzeczy zostały w tym liście wymienione i został on bezpośrednio skojarzony z wizytą Andrzeja Dudy, adresowany do prezydenta Donalda Trumpa. Czyli fakt lobbingu został potwierdzony, tylko że w innej formie. Natomiast fakt tego, że list ambasadorów, senatorów powstawał, mam nadzieję, że niedługo będę mógł to udowodnić. No właśnie docierając do draftu, on nie jest publikowany w tej chwili głównie z tego powodu, że nadal wizyta Andrzeja Dudy w Stanach Zjednoczonych trwa i chodzi o to, żeby nie powodować wokół niej niepotrzebnych nacisków, bo amerykańska administracja traktuje ją niezwykle priorytetowo i nie mogła sobie pozwolić na to, żeby była ona zakłócona w taki sposób.
Ale rzeczywiście to pan powiedział, 13 kongresmenów prawie w każdej sprawie można znaleźć. W demokracji chodzi o większość, to rzeczywiście nie brzmi...
To nie jest taka skala, jasne.
To nie jest taka skala, ale dużo przygód dziennikarskich pan przeżył pewno po opublikowaniu tej informacji, która od razu trafiła na czołówki we wszystkich mediach.
No, dużo przygód przeżyłem. Oczywiście zawsze można być bardziej powściągliwym w pisaniu. W tym sensie, że chociaż sam tekst, właściwie ani joty bym w nim nie zmienił, ponad to, że list został wysłany. Tylko tyle bym napisał dzisiaj, że list jest w ostatniej fazie wysłania. Zresztą rozmawiałem z KPRM-em, rozmawiałem z Pałacem Prezydenckim, zanim ten tekst opublikowałem. I tam są fragmenty takie jak na przykład KPRM nie otrzymał jeszcze tego listu. Ale dzisiaj okazuje się, że jeżeli komuś tak się śpieszy, żeby nazywać rzeczy fake newsami, to wypada, żeby trochę więcej się dowiedział o wewnętrznej polityce Ameryki i być może trochę poczekał, bo czasami się wyprzedza fakty. Tutaj był właśnie taki przypadek.
U nas słowo fake news, a propos tej informacji, użył pan wtedy wicemarszałek Senatu, teraz europoseł, pan Adam Bielan. Z europosłem Bielanem o tym liście rozmawiał pan?
Tak, rozmawialiśmy w Miami. Trochę się pozmieniły. Zmieniły się punkty widzenia. Kiedyś okazało, że można było porozmawiać z politykami w Ameryce, z polskimi dyplomatami w Ameryce. Oni od dłuższego czasu alarmowali, że taki list może powstać, więc mieli tą wiedzę. No, okazało się, że prawdopodobnie dlatego, że napisałem o nim, a polscy dziennikarze na miejscu zaczęli pytać tych kongresmenów, którzy mieli się pod nim podpisać, trzeba było go wycofać. No więc takie sprzężenie zwrotne. Ja bym właśnie unikał takich słów jak fake newsy w tak skomplikowanych sprawach.
A Marcin Machowski, który jest gościem Poranka Wnet i za chwilę jedzie do świętego Szarbela, to jest wspaniała duchowa podróż. Wszystkiego dobrego życzę. Używa słowa źródło w sposób prawidłowy, więc bardzo się cieszę wszystkiego.
To mi zostało z studiowania historii. Dziękuję serdecznie.
Te źródła są dla nas najważniejsze. Popatrzę na zegarek. Jest godzina 7:47, to prawie idealnie posłuchają państwo, czasowo się zgadza, teraz rozmowy z panem Husseinem Rkane, to jest mąż pani Bożeny Czyż-Rkane. Wczoraj jest, a wszystkiego państwo się dowiedzą z tej rozmowy.